Człowiek próżny, aktor, kokietka nie czynią tego właśnie dlatego, że nie zatracają świadomości swego ja, a kursują jedynie między realnymi stanami swego ja a cudzym obrazem. We wszystkich tych podtypach owego ogólnego typu znajdujemy formy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym współodczuciem. Właśnie dlatego, że tutaj świadomość siebie, poczucie siebie, jakby własne życie człowieka będące warunkami prawdziwego współodczucia, a wraz z nimi przeżywany dystans wobec drugiego ulegają procesowi niszczenia. Przypadki te stają się więc negatywne także pod względem etycznym, a jakże często mieszane bywają ze wzmożonym współodczuciem, czy nawet z miłością. Z pewnością nie jest wykluczone, że owe formy zachowania prowadzą do działań, które w najwyższym stopniu sprzyjają drugiemu. Wszyscy ci ludzie zdolni są do działań zwanych zazwyczaj ofiarą. Faktycznie jednak tylko tak wyglądają. Człowiek bowiem, który nie żyje sobą, którego własne życie nie ma dla niego żadnej wartości, nie może także niczego ofiarować drugiemu. To, co jedynie byłoby do ofiarowania, jego własne życie, nie jest mu wcale dane. Jakkolwiek jeszcze byłby jakościowo określany ten prostratyzm, własnej jaźni jako korzystny i życzliwy dla innych, czy jako szkodliwy i dręczący, jak w przypadku czystej złośliwości, która także złośliwemu każe zupełnie zapomnieć o jego korzyści, nie zważać na poniesioną w pewnych okolicznościach szkodę, to jednak należy przecież nazwać niemal ścisłym prawem to, że w przypadku, gdy proces początkowo ukierunkowany jest na życzliwość, kończy się nienawiścią. I to tym większą, im dalej postępuje owa fałszywa rezygnacja z siebie, będąca właśnie przeciwieństwem prawdziwego, wartościowego oddania się. Bez pewnego poczucia siebie i poczucia własnej wartości, które nie wywodzi się dopiero z wywieranego na kimś wrażenia, lecz jest pierwotne, człowiek nie może żyć moralnie. Im bardziej jest ono niszczone w tym procesie, tym bardziej buntuje się dążenie do niego i tym potężniejsza staje się walka między nim, a hamującą go tendencją do zatracenia się w innym człowieku. Mówiąc obrazowo, niewolnik, chociaż sam się zaprzedał w niewolnictwo, żyjąc nie swoim, lecz cudzym życiem, szarpie w końcu swoimi łańcuchami i powstaje przeciwko swemu panu. Tak więc początkowo podobna do miłości rezygnacja z siebie z konieczności prowadzi do nienawiści jako ostatecznego środka samopotwierdzenia. Swoistą mieszaninę prawdziwego współodczucia z typem autorezygnacji stanowi patriarchalny, autorytatywny stosunek między rodzicami a dziećmi, między panem a sługą. Charakterystyczna jest dla niego mieszanina władania z troskliwym, litościwym współodczuciem ze strony stojącego wyżej wobec niżej stojącego, pełnego rezygnacji z siebie, roztopienia w woli i życiu, stojącego wyżej z prawdziwym, spoglądającym w górę współodczuciem z jego życiem, ze strony stojącego niżej, co najtrafniej wyraża na przykład rosyjski sposób zwracania się przez ojczulek. Powróćmy jednak do genetycznych teorii współodczucia, mianowicie do uznanego punktu, że w prawdziwym czystym współcierpieniu i współradowaniu nie ma stanu własnego cierpienia i radowania się. Z tym fenomenalnym stanem faktycznym mijają się wszystkie teorie, które bez sprowadzenia do owego wniosku lub owej automatycznej iluzji uważają, że stan faktyczny współodczucia staje się zrozumiały dzięki temu, iż spostrzeżenie ruchu wyrazowego cudzego cierpienia bądź cudzej radości oraz wyzwalających je okoliczności wzbudza reprodukcję jakiegoś podobnego, wcześniej przeżytego własnego cierpienia, względnie własnej radości albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem tendencji do naśladowania tego spostrzeżonego ruchu wyrazowego. Zostawmy na boku ostatnią alternatywę i zatrzymajmy się tylko przy reprodukcji przeżytych stanów uczuciowych. Lipps, który jak Schelling uważał, że każde współodczucie poprzedza reprodukcja uczucia, przyjmuje jeszcze po dokonanej reprodukcji, która odnośnie uczucia musiałaby przecież zaprezentować przede wszystkim jako moje wcześniej przeżyte uczucia, proces wczucia, dzięki któremu uczucia te mają potem zostać przeniesione na kogoś innego. Dostrzega on przy tym pewien problem, którego Schelling nie zauważa. Faktycznie bowiem, przynajmniej my nie mamy, że we współodczuwaniu czyjeś uczucie jest nam jakoś dane. Tego mniemania Schelling w ogóle nie wyjaśnia. Natomiast Lipps, po tym wszystkim, co przedtem powiedziałem o jego teorii wczucia, wyjaśnia je fałszywie. W świetle bowiem wcześniejszych wywodów genetyczna teoria jest tutaj bezsensowna, gdyż właśnie cudze stany duchowe uchwytujemy źródłowo w samych fenomenach wyrazowych, całkowicie odbywając się bez protekcyjnego wczucia. Nasuwa się tutaj jednak pytanie, czy taka reprodukcja własnego cierpienia i własnej radości w ogóle odgrywa i może odgrywać jakąś rolę w prawdziwym, czystym współodczuwaniu. Przede wszystkim weźmy pod uwagę przypadki niewątpliwego doświadczenia takiej reprodukcji. Zapewne każdemu zdarzyło się udać do kogoś z jakąś wielką troską, by jemu współczująco spokrewnionemu bądź przyjacielowi powiedzieć o swoim położeniu. A także zdarzyło się, że ten pan lub ta pani, zamiast wgłębić się w stan odwiedzającego, wykorzystywali jego opowiadanie jako sposobność do przytoczenia pewnej ilości pięknych historii z własnego życia, w których przytrafiło im się coś całkiem podobnego. W związku z czym później tak, a tak się zachowywali. Tak, tak, mówiono, tak bywa, mnie też zdarzyło się tam i wtedy prawie to samo. Wówczas poniekąd zdziwieni zwracamy swemu przyjacielowi uwagę na to, że przecież nasze położenie wygląda trochę inaczej i całym wysiłkiem usiłujemy odwrócić spojrzenie odpowiadającego z uniesieniem od jego własnego życia i skierować je na nasz stan, naszą troskę. On jednak często opowiada spokojnie dalej. Z pewnością też wszyscy już spotkaliśmy ludzi, którzy miarę i kierunek swego uczestnictwa określają dokładnie według tego, co dla nich było w życiu najbardziej radosne bądź przyniosło najwięcej cierpienia. Czy więc może to przyjść na myśl własnych przeżyć, także wtedy, gdy dokonuje się ono czysto automatycznie w trakcie reprodukcji, bez udziału aktów przypomnienia? Nie tyle jest źródłem złudzenia we współodczuwaniu, jak to było w opisanym właśnie przypadku, ile raczej odchyleniem kierunku uwagi z innego człowieka na siebie? Myślę, że nie. Owa teoria genetyczna nie wyjaśnia pozytywnego i czystego współodczuwania, które jest prawdziwym sięganiem poza siebie i wejściem w drugiego oraz w jego indywidualny stan, prawdziwym i rzeczywistym transcendowaniem siebie samego. Wyjaśnia ona tylko ewentualne empirycznie zmieniające się zjawiska towarzyszące funkcjonowaniu współodczucia, które jednak bardziej je zaburzają i częściowo negują, aniżeli tworzą i powodują. To, co z własnych przeżyć wsuwa się dzięki reprodukcji między współodczuwanie a stan innego człowieka, stanowi medium zakłócające prawdziwe, czyste, pozytywne współodczuwanie. Medium mające źródło w organizacji psychofizycznej i jej chwilowej szczególnej właściwości. Teoria genetyczno-asocjacyjna w ogóle zapoznaje tutaj istnienie faktu czystego współodczuwania. Tak samo jak zapoznaje na przykład fakty czystego przypominania, które jak trafnie wykazał Bergson, niezależne jest od tak zwanego obrazu przypomnieniowego oraz fakt czystej naoczności, której zawartość nigdy nie da się rozdzielić na treści zmysłowe. I jeszcze jedno. Reprodukowane przeżycie, na przykład smutek lub ból, przy współcierpieniu z kimś smutnym bądź doznającym bólu, musiałoby przecież być realnym smutkiem, realnym bólem, tylko mniej intensywnym niż stan przeżywany wcześniej. Nie chodzi tu bowiem o przypomniane uczucie, względnie o odczuwanie jakiegoś uczucia, lecz o jego reprodukcję, która jako taka zawsze jest nowym, aktualnym uczuciem, tylko słabszym. Aby zatem współcierpieć z tonącym, musiałbym przez chwilę trząść się ze strachu, podobnego do przeżywanego przez niego, a tak samo musiałbym przeżywać nawet lekkie bóle w przypadku współcierpienia z doznającym bólu. Jednakże we współodczuwaniu właśnie, im jest ono czystsze i prawdziwsze, zupełnie tak nie jest. A im bardziej tak jest, tym bardziej stan taki zbliża się do zarażenia uczuciowego, które faktycznie polega na takiej reprodukcji uczuć, bezpośrednio lub określonej przez tendencję do naśladowania cudzego wyrazu. I tym bardziej zachowanie staje się też moralnie bezwartościowe. Teoria ta błądzi jeszcze w czymś innym. Zgodnie z nią, nasze współodczucie z konieczności musiałoby się ograniczać do takich przeżyć i jednostek przeżyciowych innych ludzi, które sami już przeżyliśmy. Jednak twierdzenie to odpowiada faktom w równie niewielkim stopniu jak inne twierdzenie, że to tylko możemy rozumieć, co już kiedyś realnie przeżyliśmy. Możemy mieć również żywe współodczucie cierpień i radości, których szczególnej jakości nigdy przedtem nie przeżywaliśmy, względnie bezpośrednio je współodczuwać, a także możemy mieć czucie wartości, które inni czują. Możemy czuć z nimi, ba, możemy nawet współodczuwać współodczuwanie cierpienia kogoś trzeciego przez kogoś drugiego. Kto sam nigdy nie przeżywał lęku przed śmiercią, może go zarówno rozumieć i odczuwać, jak też współodczuwać. Zupełnie bezpodstawny jest wykręt, że abyśmy mogli to uczynić, musielibyśmy przecież realnie przeżyć przynajmniej elementy odnośnego stanu lub wartości, Tutaj na przykład elementy strachu, jakieś uczucie podobne śmierci. Jakież są to elementy, jak daleko mamy schodzić do poziomu małych cegiełek duszy, z których wedle wyobrażeń psychologii mozaikowej składają się przeżycia? Zgodnie z ową ideą lub regułą mają potem być złożone owe elementy, jeśli już w jakiejś formie nie posiadamy tego, do czego mamy dopiero dojść, na przykład lęk przed śmiercią. Czy może elementy mamy mieszać w fantazji tak długo, aż przypadkowo będą odpowiadać owemu stanowi faktycznemu? Jest nader nieprawdopodobne, aby ta zabawa mogła doprowadzić do celu. Z pewnością określony gatunek, na przykład człowiek, rozporządza tylko skończoną ilością, jakkolwiek byłaby ona wielka, jakości uczuciowych, tak jak rozporządza on jedynie określoną liczbą barw zasadniczych. Tak jak jednak całkiem błędne jest stwierdzenie, że te podstawowe jakości barw, aby zostały przedstawione sobie, musiałyby wpierw zgodnie z istotnościowym prawem przejść przez formę realnego spostrzeżenia i wrażenia, dokładnie tak, jak jest też i tutaj. Raczej owo ograniczenie materii istnieje równie pierwotnie i dotyczy wszystkich rodzajów posiadania barw, spostrzegania, przedstawiania sobie, przypominania imaginatywnego przedstawiania sobie i tak dalej, sądzenia, a jedynie następstwem biologicznej celowości w porządku stosowania rodzajów aktów jest to, że jakości, zanim zostaną na przykład przedstawione, są zazwyczaj wpierw za sprawą danych bodźców otoczenia zmysłowo doznawane. Dzięki kręgowi jakości uczuć, które człowiek w ogóle posiada i z których tylko budować się mogą także jego realne uczucia, może on równie pierwotnie uzyskać zrozumienie cudzych uczuć także wówczas, gdy ich jako realnych jednostek, a także ich elementów jako realnych jednostek, sam nigdy i nigdzie nie przeżył. Zachowuje to ważność tym bardziej, im bardziej uczucia zbliżają się, począwszy od poziomu zmysłowego przez witalny do poziomu duchowego. Jedynie w przypadku uczuć zmysłowych, wrażeń uczuciowych, do niezawodnego ich rozumienia i współodczuwania koniecznie potrzebna jest reprodukcja. Dla kogoś normalnego jest na pewno ledwie możliwe osiągnięcie prawdziwego zrozumienia, na przykład perwersyjnej przyjemności zmysłowej, a niemożliwe współodczuwanie jej, tak samo jest z rozkoszą wywołaną jakimś bólem. Trudno też współodczuwać przyjemność, z jaką Japończyk je surową rybę. Człowiekowi wykształconemu niełatwo już zdobyć się na autentyczne współradowanie się z przyjemnościami związanymi z obyczajami prostego ludu, na przykład radością z hałaśliwej muzyki i tym podobne. Rodzaje zmysłowej przyjemności i przykrości zwierząt są dla nas przeważnie obce i współodczucie nie chce tutaj działać. Ale już ze względu na rozmaite modi, poczucia życia, rozumienie i współodczucie przenika na wskroś cały świat ożywiony, chociaż słabną one szybko w odniesieniu do poszczególnych jakości u zwierząt niższego rzędu. Lęk ptaka przed śmiercią, jego rzeźkość czy zmęczenie itd. są dla nas zrozumiałe i budzą nasze współodczucie. Natomiast zupełnie niedostępne są nam jakości jego uczuć zmysłowych, zależnych od szczególnej organizacji jego zmysłów. A ci sami ludzie, których form przyjemności zmysłowej człowiek wykształcony nie może zrozumieć i nie może współodczuwać, w swym poczuciu życia stają dla jego rozumienia otworem i budzą jego głębokie współodczucia. Uczucia psychiczne, a jeszcze bardziej duchowe, są całkiem niezależne, jeśli chodzi o ich rozumienie i możliwość współodczuwania od wszelkich niepewności związanych z przypadkowym posiadaniem własnego przeżycia. Smutek Jezusa w Getsemane jest zrozumiały i da się współodczuwać niezależnie od granic historycznych, etnicznych, a nawet ludzkich. I dla każdego otwartego serca pogrążającego się w nim nie jest środkiem przypomnienia bądź reprodukcji własnego małego lub wielkiego cierpienia, lecz objawieniem czegoś większego i nowego, czego nigdy przedtem nie poznało. Tylko dlatego rozumienie, odczuwanie i współodczuwanie zarówno cudzych stanów, jak też cudzych wyczuwanych wartości i aksjologicznych stanów rzeczy, jakieś zespolenie czystego współodczuwania z czuciem wartości, może naprawdę rozszerzać nasze życie, wyprowadzając nas z ciasnoty naszego realnego przeżywania. Rozgrywanie się tych czy innych realnych przeżyć oddać już decydującej władzy pełni życia, danej otwartemu sercu dzięki zrozumieniu i współodczuwaniu stanów oraz wartości otoczenia i historii. Zgodnie z inną, odrzuconą tutaj teorią, bylibyśmy po pierwsze z konieczności zamknięci w więzieniu naszych chwilowych przeżyć, tak bardzo odmiennych pod względem indywidualnym, narodowym i historycznym. A wszystko, co zrozumiane i współodczute, byłoby tylko selekcją z tego realnie przez nas przeżywanego życia. Można by rozumieć i współodczuwać w epokach wcześniejszych jedynie to, co na przykład jakaś epoka sama przeżyła. Jak wielkich rzeczy dokonaliśmy, stałoby się aksjomatem nauki historii, a porównywanie ze współczesnym realnym życiem w analogiach, które tak naprawdę jest poważnym nadużyciem historii, zostałoby podniesione do podstawowej metody nauki historii. Również wewnętrzna moralna solidarność ludzkości, przekraczająca realną styczność jej części, byłaby czystym urojeniem. Zgodnie z powyższą teorią, należałoby po drugie także koniecznie zgodnie z istotnościowym prawem uznać, że współodczuwanie, które tak często zmienia nasze faktyczne chcenie i działanie, a nawet całe nasze realne życie wewnętrzne, nadając mu na przykład dobry kierunek, które każe nam poniechać wcześniej powziętego planu, szkodliwego bądź raniącego inną istotę i zrezygnować z pewnych decyzji, zawsze dokonywałoby tego tylko na pozór, ponieważ mogłoby sięgać jedynie tam, gdzie nasze dotychczasowe realne życie daje nam do tego materiał. Jako zwykłemu epifenomenowi czegoś w danej chwili realnie przeżywanego, współodczuciu i temu, co współodczuwane, właściwie nigdy nie mogłoby przysługiwać realnie decydujące znaczenie dla rzeczywistego przebiegu przeżywania. A teraz przyjrzyjmy się wbrew temu, takiemu przypadkowi jak nawrócenie Buddy, który wyrósłszy w przepychu i splendorze, wśród wszelkich rozkoszy życia sądzi, że na kilku przejawach choroby i ubóstwa naocznie uchwycił i odczuł całokształt cierpienia świata, dzięki czemu jego realne życie zyskuje całkiem przeciwstawny do dotychczasowego kierunek. Albo przeczytajmy opowiadanie Tołstoja Pan i Sługa, które służy przykładem, jak zamknięte przez całe życie ograniczone i małe serce pana otwiera się w przeżyciu pierwszego czystego aktu współodczuwania ze zmarzniętym sługą. I to nie tylko na owe chwilowe ograniczone wrażenie, lecz na wszystko, czego on w swoim życiu dotąd nie mógł zobaczyć, zaniedbał i nie zrozumiał. Nie trzeba jednak takich wzniosłych przykładów. Codziennie w naszym życiu widzimy, że istnieje pewien rytm zamykania się i otwierania, idiopatycznego odizolowywania się oraz przyswajania i współodczuwania życia innych ludzi. Że współodczuwanie przebiega w nas nie tylko zależnie od zmiany bodźców zewnętrznych, ale w bardzo znacznym stopniu zmienia się niezależnie od nich, na przykład gdy dane jest wielkie cierpienie i jego oznaki zewnętrzne często nie chce się wcale pojawić. A potem często bez takiego mocnego bodźca jakiś drobiazg otwiera na dni i tygodnie całą naszą duszę w ogóle na ludzkie radości i cierpienia. Jak gdyby nagle w ciemnym pokoju zapaliło się jakieś światło lub otwarte zostało okno. Właśnie tutaj funkcja współodczuwania staje przed nami w szczególnie jasnej samoobecności, jako coś samoistnego w stosunku do własnych wywołanych przez bodźce zewnętrzne stanów.